Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim, tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skumielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej, na spokojniej. Pokój i dobro. Zapraszam do wieczornego spotkania ze Słowem Bożym, jak w każdy poniedziałek. Zatrzymajmy się chwilę nad czytaniami niedzielnymi, które usłyszeliśmy wczoraj. Wczoraj była ta liturgia bardzo bogata. Mieliśmy do wyboru też czytania dłuższe, krótsze. Ale dzisiaj mamy ten czas, żeby przyjrzeć się, zastanowić, zatrzymać nad tymi czytaniami w całej ich okazałości. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelo, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy na niebie. I całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. W tym czytaniu widzimy zaskakującą sytuację, kiedy Pan Bóg pozwala sobie, tak mówiąc po ludzku, na gniew wobec swojego ludu. Mówi: mam już dosyć. Są ludem o sercu twardym, o karku twardym. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć. Z Ciebie uczynię wielki naród. Ten lud, który widział tak wiele znaków, cudów, nie słucha mnie. Wystarczyło, że Mojżesza nie było kilkadziesiąt dni, kiedy czekał na dekalog, na przykazanie od Pana. I już nie wytrzymali, już tej ciszy, tej pustki. Już potrzebowali sobie zrobić jakiegoś bożka, jakiś znak. To bardzo poważny grzech. Ileż bożków my mamy w życiu dzisiaj? Widzieliśmy znaków, znaki, cuda, które Pan Bóg robił w naszym życiu. Byliśmy świadkami Jego bliskości, opatrzności, może i uzdrowień, cudów, znaków. I ciągle stawiamy sobie bożki, to znaczy ciągle dajemy się nabrać, żeby oddawać cześć komuś innemu niż Bogu. Ten bożek, idol, to jest w takim znaczeniu coś, co jest, czego nie ma, co jest jak para. Myślimy, że będziemy szczęśliwi, kiedy, i tutaj można się zastanowić, kiedy będę miał pieniądze, zdrowie, siły, witalność. Będę szczęśliwy, kiedy inni będą mi się kłaniać, kiedy będę miał władzę, powodzenie, uznanie. Ale to jest pusta para, to nie daje życia. Życie daje tylko Bóg. I ten Bóg też jest zazdrosny swoją miłością. chce tej wyłączności, w sensie jak ta oblubienica, która czuje się odrzucona, czy bardziej jak oblubieniec, który czuje się zdradzony przez swoją oblubienicę. Grzech oddawania czci złotemu cielcowi, który Izrael popełnia zaraz po zawarciu przymierza z Bogiem, to swego rodzaju grzech pierworodny Izraela. Pragnienie posiadania Boga, którego można oglądać i kontrolować. Boga podobnego do innych narodów. Będzie powracało wiele razy w historii narodu wybranego. Ta pokusa, żeby samemu być Bogiem i Bogiem kierować, jest pokusą, która całe życie może nam towarzyszyć. Można się pytać, dlaczego cielec? Sam cielec mógł być reprezentantem kultów pogańskich, szczególnie tych powiązanych z Bogiem, który nazywał się El, ojcem bogów, oraz Baalem, bogiem płodności w religii ugaryckiej. Kult ostatniego z nich był związany z praktykami seksualnymi. Do tego faktu wydaje się nawiązywać werset poprzedzający czytanie. Wstali, żeby się bawić. W obrazie cielca Biblia podkreśla niesforność ludu. Liban skacze jak cielec. Efraim zostaje ukarany jak niesforne ciele. W końcu cielec staje się symbolem pogańskich ludów. Przez cześć oddawaną zwierzęciu człowiek staje się do niego podobnym i co gorsza nie różni się niczym od pogan. Ale w tym momencie niesamowita jest postawa Mojżesza. Mojżesz zaczął usilnie błagać Pana, dosłownie zaczął uspokajać twarz Pana. Przystępuje natychmiast do łagodzenia jego gniewu. Jakby próbuje rozbroić tą sytuację. I odwołuje się do obietnicy. Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw temu ludowi? Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, Twoje sługi. Przysiągłeś im. Dałeś obietnicę. Ulituj się. Bądź wierny. I to odwołanie się do obietnic Boga, do tej historii, łagodzi jego twarz. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. I w naszym życiu warto odwoływać się do tych obietnic, do tej obietnicy, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Panie, ale przecież obiecałeś, że będę Cię kochał całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Zanurzony jestem w Tobie, w śmierci, zmartwychwstaniu Twojego Syna, zanurzony w tej wodzie chrztu, jak w wodach Jordanu, jak w sadzawce, jak w przejściu przez Morze Czerwone. Obiecałeś mi to dziedzictwo. Obiecałeś mi życie wieczne. Doprowadź do końca to, co obiecałeś. Tobie zaufałem, za Tobą poszedłem. Dzisiaj może zbłądziłem, ale przecież Ty jesteś wierny. Bogu wydaje się tutaj podobać to odniesienie do pamięci, do historii, do obietnicy, do tego, że człowiek uświadamia sobie, że przecież moje życie ma cel, ma sens, ma kierunek. Panie, przysiągłeś na samego siebie, że wypełnisz tę obietnicę. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Tym Mojżeszem dla nas jest Chrystus, który wstawia się za nami, ale my też jesteśmy powołani, żeby wstawiać się za ten lud. Tam, gdzie jestem. Kiedy ostatni raz pomodliłeś się za tych, pośród których jesteś? Nie tylko za tych, którzy Cię kochają, są blisko Ciebie, ale za Twoich sąsiadów, za Twoją wioskę czy miasto, za Twój naród, ale też za tych, którzy walczą przeciwko Tobie, za te konkretne narody, które walczą i sprzeniewierzają się tej godności dzieci Bożych. Może nam też jest łatwo mówić. Ten lud jest o sercu, o twardym karku. Trzeba go zniszczyć. Mojżesz pomaga nam, żeby, Bóg przez Mojżesza pomaga nam, żeby uczyć się tej postawy, jaką ma Chrystus. Ojcze, odpuść im, nie wiedzą, co czynią. Ulituj się, bądź wierny. Do tego zaprasza nas to czytanie. Z jednej strony do demaskowania naszych bożków, z drugiej do odwoływania się do naszej historii, do obietnicy Boga, który nam dał ten kierunek, sens i cel życia, niebo, życie wieczne. I wreszcie do upodobniania się do Chrystusa, by wstawiać się za ludem, za tymi, z którymi żyjemy, pośród których jesteśmy, a nie ciągłego oburzania się i tego ciągłego niezadowolenia, że nie jest tak, jak my byśmy chcieli. Za chwilę powrócimy do następnego czytania. Drugie czytanie, druga lekcja była z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Tymoteusz to uczeń Pawła i biskup, stał się przewodnikiem wspólnoty chrześcijan w Efezie. Paweł napisał do niego dwa listy. W tym pierwszym liście mamy do czynienia z taką typową starożytną konstrukcją. Paweł po adresie przechodzi do pierwszej części, która rozpoczyna się od apelu do Tymoteusza, aby odrzucał wszelką fałszywą naukę. Ma naśladować Pawła, głoszącego Ewangelię miłosierdzia i zbawienia dla grzeszników. A potem Paweł przekazuje wskazania dotyczące życia wspólnoty, modlitwy oraz zachowania osób pełniących w niej różne funkcje, a także pełnionej przez niego funkcji. Posłuchajmy tego fragmentu. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercy, prześladowcy i oszczercy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze, a nad miarą obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Słyszymy kolejną wersję opowieści o nawróceniu Pawła. Najobszerniej Paweł opisuje to w liście do Galatów, gdzie wspomina swoją faryzejską przeszłość. Natomiast tutaj słyszymy to krótsze przypomnienie, że działałem w nieświadomości, że nad obfitą okazała się łaska Boga dla mnie, że miłosierdzie Boga rozciągnęło się nade mną, dla mnie, który dawniej byłem bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, a jednak uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi. W listach Paweł często nazywa siebie, zgodnie z prawdą, bluźniercą, prześladowcą Kościoła oraz oszczercą, wtrącającym do więzienia, pozbawiającym dobrego imienia, skazującym pierwszych chrześcijan. Miłosierdzie i łaska wiary odmieniły całkowicie życie apostoła narodów. Podkreśla, że to dzięki Bożemu miłosierdziu jest kim jest, apostołem Chrystusa i jest godzien, aby mu zaufać. Pawła nie dręczą wyrzuty sumienia z powodu jego wcześniejszego życia, bo oparł się bardzo mocno o tą łaskę miłosierdzia, której doświadczył, o której jest przekonany, i to miłosierdzie i tą łaskę głosi teraz światu. Ten moment nawrócenia, spotkania z Jezusem jest dla Pawła punktem centralnym, oparciem dla całego jego życia. W jego świetle widać przemianę, jaka dokonała się w życiu Pawła, gorliwego faryzeusza. Jego przeszłość służy mu do zobrazowania siły, jaką niesie w sobie Ewangelia. Nie tyle się w niej jakoś zanurza, rozpływa, czy nad nią ciągle ubolewa, ale pokazuje, jak wobec tej rzeczywistości jego życia potęga Boga jest ogromna. Paweł jest przykładem dla wszystkich grzeszników, którzy zechcą przyjąć przez wiarę Chrystusa, żeby doświadczyć Jego miłosierdzia. Jeśli Paweł uznaje się za pierwszego z grzeszników, to po to, aby ukazać, że łaska Chrystusa okazała się być w jego życiu nad miarę obfitą. To ulubione słowo Pawła, nad miarę obfita. Popełnione błędy nie straszą go pod koniec życia. Tym bardziej motywują go, aby wychwalać Boże miłosierdzie. Ten bardziej miłuje, komu więcej darowano, mówił Jezus. Doświadczając miłosierdzia, mówmy bardziej o tej miłości Boga i nadziei dla każdego grzesznika. a nie tyle ciągle zanurzajmy się w tej naszej grzeszności, w sensie przeszłości, która nas tak może bardzo dzisiaj jeszcze goni, dotyka, oskarża, przeraża. Bardziej patrzmy na tą obfitą łaskę, nadmiarę obfitą łaskę, że Bóg odpowiedział na naszą niewierność swoją wiernością, swoją miłością, swoim przebaczeniem. I skoro tak było w życiu Pawła, tak było w życiu moim, no to jest nadzieja dla każdego. I można o tym z całą śmiałością mówić. Zachęcam do pozostania. Jeszcze za chwilę powrócimy do Ewangelii.
On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, kto to wróg. Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Mój mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, bo wiedział, co to kochać i przebaczać. I późną nocą on do Nikodema rzekł, że prawdę trzeba pragnąć, trzeba szukać. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Mój mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, a on nas uczy kochać i przebaczać. I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Mój mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty.
Ewangelia, którą usłyszeliśmy, była bardzo obfita, chyba że została wybrana ta krótsza wersja. Słuchaliśmy całego 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. W tym rozdziale Łukasz zamknął trzy przypowieści. O zaginionej owcy, o zgubionej drachmie i synu marnotrawnym. Wyznaczając im wspólną rolę, ukazać miłosierne oblicze Boga i Jego bliskość wobec grzeszników. Przypowieści kryją też w sobie pewien paradoks. Działanie ich bohaterów wykracza poza schematy, zaskakuje i dziwi. No bo czy troskliwy pasterz porzuciłby 99 owiec, aby szukać jednej zaginionej? Czy pani domu gotowa byłaby narazić cały swój dobytek dla odnalezienia w sumie niewiele znaczącej monety? Czy dobry ojciec bez chwili wahania znów powierzyłby rozrzutnemu synowi cały swój majątek? Sytuację w każdej z tych historii Ewangelia określa jednym greckim słowem apolomai. Oznacza ono zgubić się, lecz także być zniszczonym, ginąć, czyli dotrzeć w swym zagubieniu aż do śmierci. To może wytłumaczyć nieoczekiwany sposób, w jaki działają bohaterowie przypowieści Jezusa. Próbują oni wydrzeć śmierci to, co jest dla nich drogie. W sytuacji, gdy idzie o życie, nie ma miejsca na chłodne kalkulacje. Wszystko stawia się na jedną kartę. Upewniają nas w tym słowa, które wypowiada o swym powracającym synu ojciec. Oto mój syn był już umarły, a teraz znów żyje. Był zaginiony i oto znów odnalazł się. W komentarzu autorstwa księży Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego Żyj słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga. Tak możemy przeczytać. Umarły syn. Był umarły. Greckie nekros brzmi tu bardzo twardo. W żadnym innym miejscu Nowego Testamentu nie używa się tego greckiego przymotnika w sposób metaforyczny. Umarłym, rzeczywiście umarłym, był jedyny syn ubogiej wdowy skrzeszony przez Jezusa. Oraz Eutych, młodzieniec, który wypadł z okna, słuchając do późnej nocy nauczania Pawła. Tutaj jednak chodzi o inny rodzaj śmierci. O śmierć niefizyczną, która może dosięgnąć nawet pośród szczęśliwego życia. Można cieszyć się jego urokami, a w rzeczywistości nosić w sobie najprawdziwszą śmierć, być człowiekiem martwym. Na czym polega ta śmierć pośrodku życia? Tłumaczy to święty Paweł w liście do Efezjan. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Poszukiwanie szczęścia poza Bogiem, wyruszenie nawet w najbardziej fascynującą podróż bez Niego, kończy się zawsze śmiercią. Co stałoby się z człowiekiem, gdyby nie ten, który wyrusza na poszukiwanie po krętych drogach egoistycznego szczęścia? Ten przyjmuje grzeszników, jada z nimi, zarzucają Jezusowi faryzeusze. Ich oskarżenia są źródłem nadziei. Jezus przyszedł głosić swoją Ewangelię, aby ci, którzy są umarli, usłyszeli Jego głos i żyli. Ta przypowieść o Ojcu Miłosiernym, o Synu Marnotrawnym należy chyba do najbardziej znanych fragmentów całego Pisma Świętego. Najczęściej bywa nazywana o Synu Marnotrawnym, rzadziej o Miłosiernym Ojcu albo o dwóch synach. Każda z tych propozycji inaczej ustawia środek ciężkości, inaczej skupia uwagę czytelnika na innym aspekcie. Pierwszorzędnym tematem wydaje się być przede wszystkim miłosierdzie Ojca, które odnajduje zagubionego syna i dalej poszukuje także drugiego. Tak pokrótce przechodząc przez tą przypowieść, zobaczmy parę fragmentów. Młodszy syn mówi, daj mi moją własność. Ale jaką własność? Przecież dopiero odziedziczysz po mojej śmierci. To tak jakby mówił, no, kiedy wreszcie umrzesz, tato, bo należy mi się przecież ta 1/3 tego majątku. A jednak ojciec daje mu tą część majątku. Chociaż bardzo go rani. A potem życie w beztrosce i doświadczenie później też konsekwencji, trudności, kiedy przeżywa osobistą katastrofę, kiedy pieniądze się kończą, kiedy przychodzi kryzys i kiedy przychodzi głód i staje się niewolnikiem. Ale ta bieda nie prowadzi go jeszcze do powrotu do ojca. Aby przeżyć, zatrudnia się u obcego człowieka przy świniach. Można się pytać, po co aż taki upadek? Bo słyszymy w tej Ewangelii, że poszedł paść świnie i chciał wyjadać strąki tym świniom. Młodszy syn dojrzewa. Jesteśmy świadkami jego wewnętrznego monologu, który, jak mówi tekst grecki, przychodzi do samego siebie. Decyduje się wrócić, wyznać swoją winę. Może najpierw powodem jest tylko głód. Przecież ileż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wiem, co zrobię. Pójdę i uznam swoją winę i powiem, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, ale chociaż mnie uczyń jednym z najemników. To myślenie o ojcu pozostaje jednak dalekie od prawdy. Myśli tylko o tym, by przekonać go, by przyjął go jako najemnika, ale nawet do głowy mu nie przychodzi, że ojciec może go rzeczywiście uznać na nowo jako syna. I ciekawe, że kiedy wraca i kiedy mówi ten swój ułożony tekst: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu, przeciwko Bogu, przeciwko Tobie. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem i chciałby już dokończyć, że uczyń mnie choćby jednym z najemników, bo jestem głodny, będę pracował. To ojciec przerywa mu i od razu mówi: przynieście najlepszą szatę, pierścień, sandały na nogi, czyli te symbole godności. I zabijcie utłuczone ciele, będziemy się bawić, bo syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Ciekawe, że wobec tej radości starszy syn reaguje postawą gniewu, roszczeniową. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Dosłownie pracowałem jak niewolnik. Zachowałem twoje przykazania, nigdy nie zrobiłem nic złego. Ale kiedy ten twój syn, ciekawe, że mówi twój syn, nie mówi mój brat, tylko ten twój synalek, ten, który roztrwonił twoje pieniądze i dodaje od siebie, bo w tekście tam nie mamy, że roztrwonił te pieniądze z nierządnicami. Żył rozrzutnie, słyszymy tylko. Ale jak to mówią, głodnemu chleb na myśli. Ten poszedł, zabawił się, a tutaj nic z tego nie mam. Też bym tak chciał. Jeżeli myślisz, że grzech przynosi życie i szczęście, to jesteś naprawdę daleko jeszcze od tego głębokiego doświadczenia, czym jest grzech i czym jest życie z Bogiem. Bo to jest oszustwo. Grzech zawsze przynosi śmierć. I dlatego ojciec wychodzi i tłumaczy: popatrz, ten mój syn był w śmierci. Zaginął, a odnalazł się. Był nieżywy. Wcale nie przeżywał tam szczęścia i radości, jak tobie się wydaje. A ty nie widzisz, że mimo, że jesteś blisko mnie, to możesz żyć jako szczęśliwy, bo wszystko, co moje, do ciebie należy. Pracujesz u mnie, jesteś przy mnie, ale może ciągle jak niewolnik. I to jest może ta cecha wielu z nas pobożnych, którzy jakoś może nigdy, dzięki łasce Bożej, też nie odeszli daleko od Boga, a na końcu mają pretensje, że ja tu ciągle do tego kościółka i te przykazania zachowuję, że lepiej by mi było, jakbym nie wiedział, że czegoś nie można zrobić, to bym sobie użył trochę tego świata. I nie widzimy zupełnie, że być z Ojcem, być blisko Niego, to powód do radości i szczęścia. To znaczy być w relacji z Bogiem. I wtedy trzeba cieszyć się Bożym miłosierdziem, bo bez tej radości nie ma synostwa. Trzeba wejść w sposób myślenia Ojca. Bo ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Takie jest serce Ojca i tak też cierpliwie tłumaczy starszemu synowi. I też ma do niego cierpliwość, wyrozumiałość. Też z nim prowadzi dialog i też tłumaczy. Podsumowując te czytania, czasem wydaje się, że Bóg powinien być taki, jakiego sam siebie przedstawił w rozmowie z Mojżeszem. Na niewierność reagujący natychmiast, zdecydowanie, sprawiedliwie, by w pamięć zapadła jego bezkompromisowość i by nikt w przyszłości, pamiętając o karze, nie śmiał powtórzyć błędów Izraelitów. Jednak Bóg nie potrafi nie być miłosierny. Wychodzi z siebie, szukając zagubionej, zaginionej, szukając marnotrawnego, szukając, jak w drugim czytaniu Pawła, bluźniercy, prześladowcy, oszczercy. Nawet jeśli wybrali innego Boga, nawet gdy mają złotego cielca, daje z siebie wszystko, nawet gdy odejdą. Cierpliwie czeka na powrót, albo wręcz zostawia wszechświat, by szukać zagubionych. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Niech radość z odkrywania tej prawdy daje nam nadzieję na cały ten tydzień, że Bóg jest, nas szuka, że jest dobry i nas kocha, a jednocześnie wzywa do nawrócenia, tłumaczy, koryguje i zaprasza do relacji ze sobą. Wszystkim radiosłuchaczom życzę dobrego tygodnia. Też dziękuję za to wspólne świętowanie 30 lat Radia Ein Karim. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tego jubileuszu i wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Pozdrawiamy Was serdecznie i dla Was dalej chcemy działać i pracować, aby dobra nowina mogła rozchodzić się na falach Radia Ein Karim z Kamienna Czarna na cały świat, bo tak dzisiaj działamy. Nie tylko przez fale radiowe, ale również przez internet czy YouTube. Niech Pan obdarzy Was pokojem, serca Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brat Adam Sroka, proboszcz z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Znałem wciąż, czy życie moje tutaj ma jakiś sens. Wtedy Pan Jezus rzekł, jak drogą jest. Zmienił mą noc w jasny dzień. Byłem sam, zagubiony w tym świecie. Nie miałem dla kogo tu żyć. Aż znalazł mnie Pan Jezus. Zmienił mą noc w jasny dzień. Byłem sam, zagubiony w tym świecie. Nie miałem dla kogo tu żyć. Aż znalazł mnie Pan Jezus. Zmienił mą noc w jasny dzień. On wybrał mnie i światło swe dał. Już ciemnych chmur nie ma, lecz słońce wciąż lśni. Smutki i troski odległe mi są. Zmienił mą noc w jasny dzień. Byłem sam, zagubiony w tym świecie. Nie miałem dla kogo tu żyć, aż znalazł mnie Pan Jezus. Zmienił mą noc w jasny dzień. Byłem sam zagubiony w tym świecie. Nie miałem dla kogo tu żyć, aż znalazł mnie Pan Jezus. Zmienił mą noc w jasny dzień. Zmienił mą noc w jasny dzień.